Danuta Jazłowiecka i Michał Boni, posłowie Parlamentu Europejskiego, dzisiaj w programie Unia bez tajemnic przybliżają zagadnienia jednolitego rynku cyfrowego. W pierwszej części na przykładach pokazywali Państwo korzyści płynące z takiego ujednolicenia. A ja się zastanawiam, na ile poszczególne państwa Unii są chętne i gotowe na taką integrację rynku cyfrowego, o jakiej dzisiaj rozmawiamy.
Ja myślę, że taka wyrażana w słowach i woli politycznej gotowość jest. Więc nie mam jakichś radykalnych obaw. Po drugie, ja myślę, że nawet jeśli dzisiaj niektórzy uważają, że to może nie jest konieczne, to korzyści, jakie będą widoczne, będą przekonywały wszystkich, że warto to zrobić, że to jest lepsze, sprawniejsze, że to dla obywateli jest lepsze, dla użytkowników jest lepsze, że to pozwala rozwijać się biznesowi. I oczywiście ja myślę, że tak jak przy różnych debatach o jednolitych rozwiązaniach w Europie, trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Nie można na maksymalnym poziomie wszystkiego zharmonizować. Tej regulacji o ochronie danych osobowych są 54 opcje do decyzji krajowych. To oznacza, że w jednym kraju one mogą być takie, w innym inne. Lepiej byłoby, żeby były podobne, ale to znaczy, że jest też w wielu dziedzinach, zgodnie z tradycją danego kraju, takimi rozwiązaniami gospodarczymi, można wybierać coś, co będzie trochę różniło dany kraj od innych krajów. No, systemy podatkowe są różne i one, nawet jeśli będziemy przesyłali, rozliczali podatki elektronicznie, to te systemy i tak zostaną osobno. Ja myślę, że byłoby niedobrze, gdyby mówić, że chcemy narzucić wszystko, żeby było tak samo. Ale musi być taki poziom tej harmonizacji, który bym nazwał optymalnym. To znaczy najbardiej
służącym ludziom. Zapewni płynność, prawda?
Tak.
Tą elastyczność.
I zapewni taką płynność i elastyczność. Tak. Podstawą jest zresztą coś, co się bardzo technicznie nazywa interoperacyjność. To znaczy, żeby te systemy informatyczne stosowane w różnych krajach rozmawiały ze sobą. Pozwalały na przekazywanie różnych danych, tak samo odczytywanych, jak to się dzieje w pojedynczym kraju. I ja myślę, że ten obrazek z efektami, on oczywiście jest bardzo widoczny. Będą zastrzeżenia, bo jeśli na przykład mówimy o tych sprawach zdrowotnych, to zaraz się okaże, no dobrze, a gdzie będą te bazy danych? Mamy coś takiego w rozwiązaniach europejskich, to się nazywa elektroniczny rejestr medyczny europejski. I tam można się wymieniać tymi danymi. Jest duża ostrożność i kraje stawiają różne warunki. Na przykład niektóre mówią, no dobrze, to może być wymienialne, ale na przykład bazy tych danych, serwery albo chmury powinny być w danym kraju. I na przykład zaczyna się już taka praca, tak, nad tym, żeby one były czy w pojedynczych krajach, czy kraje się między sobą umówią, bo ta sieć baz, tak, tych magazynów danych, po to, żeby były bezpieczne, ona jakby musi być tak ulokowana, żeby wszyscy mieli poczucie tego bezpieczeństwa.
Ale z kolei z drugiej strony ona musi mieć też tą samą formułę, żeby można było te dane, jednostkowe dane,
tak
przesyłać i żeby one były czytelne dla
one muszą być
w innym
czytelne.
Kraju, prawda?
Tak, taki wspólny alfabet jest do tego potrzebny i wspólne reguły języka.
Ta strategia utworzenia w ramach Unii jednolitego rynku cyfrowego została ogłoszona w maju 2015 roku. Za chwilę będziemy mieli rok. Co się udało zrobić przez ten czas?
No po pierwsze mamy raport Parlamentu o jednolitym rynku cyfrowym, bardzo dobry i taki poszerzający te różne rozwiązania proponowane w tej strategii. I to jest bardzo ważne, bo jakby Parlament zachowuje się może trochę ostrożniej, ale pokazuje, co jest możliwe, a co nie jest możliwe. Ta przenaszalność danych po to, żeby nie było tego geograficznego blokowania. Wyjeżdżam gdzieś i nie mogę ze swojego portalu korzystać. To jest nad czym trwają w tej chwili bardzo intensywne prace, ale to się wiąże też z tym, że trzeba zdecydować w prawie autorskim, jak wyglądają licencje, jak są po to, żeby w legalny sposób korzystać z różnego rodzaju ofert, tak, czy to kulturowych, czy to edukacyjnych. I wydaje mi się, że jesteśmy na dobrym tropie. My nie jesteśmy takimi teoretykami, którzy mówią, wszystko na siłę ma być ujednolicone. Musimy wybrać, co ma być jednolite, bo tak jest lepiej dla konsumenta, dla klienta i dla rozwoju gospodarczego.
I jednocześnie
bezpieczne, a co musi być chronione. Mamy już zaawansowane prace nad wdrażaniem dyrektywy o bezpieczeństwie informacyjnej sieci. I to jest też ważne rozwiązanie, bo ono będzie zwiększało poziom kooperacji wszystkich krajów, żeby o incydentach komputerowych wymieniać informacje, wiedzieć, jakie to są zagrożenia. To są miliony i miliardy różnego rodzaju zagrożeń, włamań, ale to są także kradzieże. Więc taka obrona przed cyberprzestępczością musi mieć wspólne warunki, bo przecież nie jest tak, że przestępcy cyfrowi działają w Polsce przeciwko polskim klientom cyfrowym, użytkownikom, tylko mogą działać z zupełnie innego kraju, więc dlatego te rozwiązania muszą być uwspólnione. Za chwilę będziemy dyskutowali o przetwarzaniu big data. No, ważną podstawą jest ta wspólna regulacja o ochronie danych osobowych i wydaje mi się, że to są wszystko takie fundamenty. Komisja paręnaście dni temu opublikowała komunikat dotyczący 700 MHz, czyli takiej harmonizacji wykorzystania. W Polsce zakończyła się aukcja na 800. 700 jest ważne, dlatego że ono będzie dawało taki lepszy dostęp, będzie pokrywało więcej kraju na tych niższych częstotliwościach, a później na tych wyższych częstotliwościach będzie się budowało tę większą prędkość. Z drugiej strony została podjęta europejska decyzja, że te częstotliwości, które są niżej, od 460 do 680 MHz, będą, że tak powiem, oddane, tak jak kiedyś była ta idea, no, tym, którzy audiowizualne treści produkują, stacjom telewizyjnym, stacjom radiowym. Więc jakby w Europie jest takie podejście, nie żeby wszystko na jedno kopyto robić, tylko mówiąc jednolity rynek, inteligentnie wybierać, tak, co potrzebuje tego wsparcia. Będziemy mieli przegląd telekomunikacyjny i taką mapę drogową do 5G, będzie komunikat komisji prawdopodobnie we wrześniu w tej sprawie. No i w parlamencie mamy grupę roboczą, która zajmuje się robotami i cywilną odpowiedzialnością za roboty, które mają taki autonomiczny charakter. Więc z dużym bardzo wyprzedzeniem nad różnymi rozwiązaniami pracujemy. Myślę, że w perspektywie 3-4 lat te wszystkie rozwiązania, tam gdzie one wymagają legislacji, będą wprowadzone. Bo niektóre rozwiązania mogą mieć niekoniecznie twarde reguły prawne, mogą mieć miękkie prawo. Zrobiliśmy tak w związku z tym mobilnym zdrowiem, czyli powstał taki kodeks postępowania z udziałem komisji, organizacji biznesowych, organizacji pacjentów, organizacji lekarzy i biznesu, tak żeby, bo reguły są potrzebne. A technologia jest szybsza niż nasza praca nad legislacją. Praca nad legislacją to jest 2 lata niekiedy. Więc po to, żeby nie zabijać tego rodzącego się biznesu, reguły musimy mieć. I wtedy te reguły powstają w takiej bardziej miękkiej formie, właśnie jako taki kodeks postępowania, który obejmuje wszystkich partnerów, którzy chcą w czymś brać udział.
Ja bym chciała jeszcze na moment wrócić do tego, o czym pani poseł mówiła kilka minut temu, kiedy rozmawialiśmy o robotach, które rzekomo mają zastąpić pracę ludzi. Pani powiedziała, że trzeba podczarowywać jakby niektóre takie zagrożenia, tak? Bo nam rosną w głowach takie właśnie wizje, że jednolity rynek cyfrowy będzie sprzyjał automatyzacji, robotyzacji, co za tym pójdzie, ludzie nie będą mieli miejsc pracy. Tutaj z tego, co państwo mówią, okazuje się, że może być całkiem odwrotnie. Jakie są jeszcze takie punkty, które państwa zdaniem są mitami, stereotypami, które mogą być o tyle niebezpieczne, że mogą po prostu utrudniać te wszystkie procesy?
No, pewnym stereotypem jest to, że, znaczy to nie jest stereotyp, bo to jest też realny fakt, to jest problem zaufania. Dlatego, że to wszystko, co się działo przy Snowdenie, przy tych informacjach o tym, że tam NSA, amerykańska służba bezpieczeństwa nas podsłuchuje.
Przy ACTA,
przy firmach, które biorą nasze dane i tak nie do końca zawsze wiemy, tak? No bo ktoś powie, monetyzują je, handlują nimi, tak?
Przy podsłuchach.
Więc bardzo ważne jest, żeby odczarowywać to poprzez jasne powiedzenie, mamy w Europie reguły. Na przykład była duża dyskusja na temat list pasażerskich po to, żeby zbierać dane o pasażerach. Celem analizy, przetwarzania tych danych, no żeby mieć taki system ostrzegawczy związany choćby z zagrożeniami przestępczością i terroryzmem. I najpierw był opór części grup politycznych w parlamencie, ale w momencie, kiedy zostało jasno powiedziane, że to przetwarzanie danych, zbiera się dane pasażerów wszystkich, ale przetwarza się dane tych, wobec których można mieć jakieś zastrzeżenia związane z przestępstwami, które mieszczą się na liście poważnych przestępstw. Albo na przykład, że wtedy, kiedy zaczyna się proces inwigilacyjny, działania operacyjne, bo dla bezpieczeństwa to jest potrzebne. Połączenie prywatności, wolności z bezpieczeństwem, równowaga, to jest bardzo ważny element budowania tego zaufania. Ale to się musi dziać przy konkretnych bardzo warunkach, to znaczy na przykład z uprzednią kontrolą sądową, z prawem do bycia poinformowanym. No niestety w Polsce ustawa policyjna, ja ją nazywam inwigilacyjną, ona idzie wbrew temu, co europejskie przepisy w tej materii mówią. Amerykanie, byłem w zeszłym tygodniu w Waszyngtonie, powiedzieli tak, to w tej chwili we Francji, no bo jest stan wyjątkowy po zamachach terrorystycznych, ale w Polsce również są takie przepisy dające możliwości inwigilacji policji różnym innym służbom, jakich nigdy w Ameryce nie było, nawet po 11 września, więc z tym trzeba być ostrożnym, tak? I moim zdaniem firmy muszą też przestrzegać tych reguł związanych z danymi osobowymi. Przy tych zmianach dotyczących medycyny my zawsze musimy pamiętać, to my jesteśmy właścicielami naszych danych. Także odczarowanie tego mitu, że my tu nie mamy nic do powiedzenia, to my wyrażamy zgodę na to, co się dzieje z naszymi danymi i musimy to robić w jak najbardziej sprawny sposób.
Ja mam jeszcze pytanie, czy ta Europejska Agencja Cyfrowa da szansę na to, żeby jakieś europejskie przedsiębiorstwo było w czołówce 10-20 największych producentów nowoczesnych technologii, bo dzisiaj nie ma żadnego europejskiego przedsiębiorstwa, które byłoby w tej pierwszej 20. Są firmy amerykańskie, są firmy azjatyckie, ale nie europejskie.
No Spotify, który powstał w Europie, dlatego uciekł z Europy, bo się nagle okazało, że przygotowując swoją ofertę musi się dostosowywać do tylu rynków i do tylu różnorodnych przepisów, że jakby Szwedom w jakimś sensie się odechciało, tak? Mm-hmm. Powiedzieli, to my pójdziemy gdzie indziej, gdzie nie ma tego rodzaju problemu. My jesteśmy na dobrej drodze, dlatego że rozmawiamy o, jak mówiliśmy o tym, o tych danych ulokowanych w tym magazynie chmurowym, to mówimy o takim cloudzie europejskim, zarówno związanym z nauką, jak i z działaniami biznesowymi. Ja myślę, że jeśli chodzi o takie ucyfrowienie przemysłu, Europa, takiego szerokie ucyfrowienie przemysłu, Europa może być szybsza od Ameryki w tej chwili. Jest widać wielki wysiłek, tak, tych przemysłów samochodowych europejskich, żeby się spotykać, tak, z ludźmi, którzy zajmują się sprawami cyfrowymi i szukać tych nowych rozwiązań. Wydaje się, że mamy wielką szansę zbudowania tej konsumenckiej, klienckiej, użytkowników takiej postawy zaufania, bo mamy te regulacje o ochronie danych osobowych i to też będzie budowało nasze przewagi konkurencyjne. Więc mnie się wydaje, że jesteśmy na dobrej drodze. Do tego oczywiście potrzeba jeszcze trochę inwestycji i tego, żeby talenty europejskie chciały być tu i ten... A jak powiemy, że te warunki cyfrowe będą lepsze, to moim zdaniem ludzie pewno to zostaje my tu, dużo młodych ludzi, tak, z różnych krajów, z Francji, z Niemiec, z Wielkiej Brytanii,
z Polski również powiedzą,
zostajemy tu. Ostatnie dwa lata były takie, że mieliśmy sporo przypadków, że do małych polskich firm, które wystartowały, zgłosili się ludzie z Doliny Krzemowej i powiedzieli, chcemy mieć z wami udziały, chcemy tu pracować, więc myślę, że u nas to też jest, tak, duża szansa.
Czyli podsumowując, ci, którzy niecierpliwie czekają, to się jeszcze muszą troszkę uzbroić w cierpliwość, tak jak pan poseł powiedział, 3-4 lata, tak? Czy to jest rzeczywiście taka...
No, ale różne rzeczy się dzieją, więc trzeba się już szykować, już działać, już mieć pomysły i projekty.
Ale zawsze jest to jakiś konkretny czas do przeczekania i do działania.
Do przygotowania się.
Dynamicznie się do tego przygotujemy i tak dynamicznie to nastąpi, jak ta dzisiejsza audycja. Ona miała w sumie całe mnóstwo takiej dobrej energii i ja czułam się, jakbym płynęła właśnie szerokim pasmem podczas tego
bardzo
spotkania.
Bardzo dobrze powiedziane.
I bardzo, bardzo tobie, Michał, i pani redaktor, dziękuję za tę dobrą energię.
Przepłynęliśmy tak wszystkie kraje unijne.
Dziękuję państwu bardzo za tę rozmowę. Dziękujemy. Pani Danuta Jazłowiecka i pan Michał Boni, posłowie Parlamentu Europejskiego, dzisiaj mówili o tym, dlaczego warto zawalczyć o jednolity rynek cyfrowy. Dziękuję państwu bardzo.
Dziękujemy. My dziękujemy również. Dziękujemy bardzo.
I do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.